numer 109 i z tej okładki spogląda grafika Wojciecha Sobolewskiego, a na grafice wpatrzony w czytelnika Bogdan, świętej pamięci Bogdan Urbankowski. Kurier Wnet, warto czytać, warto słuchać Poranka Wnet. Za chwilę oczywiście korespondencja Dmytro Antoniuka, a potem rozmowa z Jarosławem Królem, który jest prezesem Polfy Tarchomin. Polfa Tarchomin niedawno obchodziła swoje 200 lat. 200 lat już ma Polfa Tarchomin. To właściwie bardzo długa historia. Teraz co dzieje się w Polfie Tarchomin? Co uruchomiono? O tym wszystkim opowie Jarosław Król, prezes Polfy Tarchomin. A potem wywiad niespodzianka. Natalia Kusendowa. To jest korzenie polskie, ale posłanka do parlamentu prowincjonalnego w Ontario, w Kanadzie. Zobaczymy, co usłyszymy, co słychać w Kanadzie po godzinie 8. Oczywiście Łukasz Jankowski, Anna Deser. Połączenie z Wilnem. Wilno też, gdzie już szybkimi krokami zbliża się szczyt NATO. A wczoraj, jeśli państwo oglądali film Reset, to w tym filmie kulisy innego szczytu w Bukareszcie, na którym sprawa Ukrainy i sprawa Gruzji była rozpatrywana, jak i w jakim tempie Gruzja i Ukraina powinny przystępować do NATO. Warto obejrzeć ten film, a teraz łączymy się z Kijowem.
Wojna w Ukrainie.
I Dmytro Antoniuk, wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że prezydent Zełenski zaapelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, żeby Ukraina dostała to zielone światło i była pewna tego, że jak tylko skończy się wojna, natychmiast zostanie objęta i parasolem ochronnym NATO, i też tą możliwością przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Dmytro, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie. Tak, Wołodymyr Zełenski zaapelował do Joe Bidena o tym, żeby została Ukraina przyjęta do NATO, i w sumie to jest to, na co my oczekujemy oczywiście, chociaż ja myślę, że w Ukrainie wszyscy dają sobie sprawę z tego, że od razu na tym szczycie Ukraina nie zostanie przyjęta oczywiście do NATO, to trzeba być realistami, ale po zwycięstwie w tej wojnie to my bardzo prosimy o to, żeby tak było.
Generał Skrzypczak wczoraj w czasie rozmowy z Jaśminą Nowak stwierdził, że przynajmniej niebo nad Ukrainą powinno być bezpieczne i to powinien zagwarantować szczyt NATO.
To byłoby świetnie, tak naprawdę, ponieważ wczoraj na przykład wróg zaatakował miasto Sumy, miasto obwodowe. W centrum tego miasta spadli cztery drony wroga i już Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeden dron uderzył w gmach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ale ważne jest to, że trzy innych drony uderzyli w mieszkalne budynki i niestety już wiemy, że dwie osoby są zabici i kilka rannych. I w samym centrum Sum tak to jest. W ogóle w sumskim obwodzie sytuacja z ostrzałami tam bliżej do granicy z Rosją jest po prostu katastrofalna. Codziennie są te ostrzały i prawie codziennie giną ludzie. Nawet generał-lejtenant Najew po prostu wzywał parę dni temu do ewakuacji tych ludzi, które mieszkają tam przy granicy. Niestety władzy tego obwodu sumskiego nic nie zrobili dlatego, żeby pomóc tym ludziom wyjechać stąd, jeżeli tacy ludzie są, bo niestety w większości Ukraińcy, którzy żyją pod tymi ciągłymi ostrzałami, nie wyjeżdżając stąd, mówiąc, że im nie ma gdzie wyjeżdżać i nie ma za co wyjeżdżać. Oprócz tego też jeszcze mówią, że oni mają gospodarstwo, oni mają bydło i gdzie oni to wszystko z sobą zabiorą. Więc sytuacja jest poważna i dramatyczna. W ogóle humanitarna sytuacja w obwodzie sumskim jest bardzo, bardzo smutna tam na granicy z Rosją. No i trzeba powiedzieć, że ostrzały też są na granicy z Rosją w obwodzie Czernichowskim. Też tam giną prawie codziennie ludzie. Także to, co powiedział generał Skrzypczak, to jest bardzo ważne dla nas wszystkich oczywiście. I to nam pomogłoby z naszym zwycięstwem.
Powiedzmy jeszcze, że w ostrzale Dnipro, kiedy pocisk rosyjski trafił w pizzernię, zginęła Wiktoria Amielina, poetka i pisarka ukraińska. Wiersz teraz zacytuję. Alarm przeciwlotniczy w całym kraju. Tak jakby za każdym razem prowadzono na rozstrzelanie wszystkich, a celują tylko w jednego, przeważnie tego z brzegu. Dzisiaj to nie ty, alarm odwołany.
Niestety tak, to jest smutna wiadomość i osobiście Wiktorię ja nie znałem, ale ona była naprawdę znaną pisarką i teraz cały internet ukraiński mówi o tym, że to jest straszna tragedia i... No cóż, no to znów skutek tej wojny. Ona zginęła w Kramatorsku, który znajduje się za jakichś no, 20-25 kilometrów od linii frontu. Wczoraj była informacja o tym, że akurat tam pod Bachmutem wróg skoncentrował około 50 tysięcy swoich żołnierzy, a na północ od Bachmutu, tam już w obwodzie Łuchańskim, pod Kreminą szczególnie, wróg ma 120 tysięcy swoich żołnierzy. To po prostu niesamowita liczba. I wróg tam próbuje też atakować codziennie. Codziennie próbuje atakować, żeby wyjść na linię rzeki Siwierski Doniec, żeby z powrotem okupować Limań, żeby to stworzyło zagrożenie dla Słowiańska znów. Także tam Ukraińcy trzymają obronę. Natomiast wokół Bachmutu sytuacja wciąż jest dynamiczna, szczególnie na południe od Bachmutu ukraińskie siły atakują i teraz już jest informacja o tym, że toczą się walki bezpośrednio na przedpolach miejscowości Kliścijewka, która znajduje się na południe znów od Bachmutu i jest też informacja o tym, że kilka bloków w Bachmucie też są kontrolowane przez nasze wojska. Oprócz tego, jeżeli przenieśmy się do południowego odcinku frontu, to najbardziej ciekawa sytuacja tam na kierunku od Wielkiej Nowosiłki do Berdiańska i Mariupola. Tam Ukraińcy manewrują i tymi manewrami zmuszają wroga też gdzieniegdzie wycofywać się i mają też postęp. Ja spodziewam się, że w najbliższych dniach może być informacja o kolejnych wyzwolonych też miejscowościach na tym odcinku frontu. W ogóle ciekawe, że wróg przerzucił tutaj na południe, na styk tych granic Zaporowskiego i Donieckiego obwodów jedną brygadę morskiej piechoty, która wcześniej była na lewym brzegu Chersońszczyzny, czyli widać, że wrogowi nie wystarcza swoich sił dlatego, żeby bronić się wszędzie. I to jest dobra, moim zdaniem, wiadomość, ponieważ za ostatni tydzień zniszczona była rekordowa ilość ciężkiego sprzętu wroga i jego artylerii. To jest bardzo ważne dla nas. Oprócz tego my mamy też postęp w niektórych miejscach tego odcinku frontu na kierunku na Tokmak. Natomiast wczoraj wróg jednak znów okupował 700 metrów tej przestrzeni. Ale z innej strony tam też są manewry Ukraińców i te manewry też pozwalają nam dalej iść dalej na południe. Także mam nadzieję, że też tam wkrótce będziemy mieli dobre wiadomości. No a amerykański Instytut Badań nad Wojną mówi o tym, że niektórzy eksperci wojskowi, tak zwani blogerzy rosyjscy, boją się tego, że Ukraina na pełną skalę teraz będzie forsować Dnipro i po prostu przejdzie na lewy brzeg i zaatakuje na przykład Oleszki albo Gołą Prystań, która znajduje się na wschód, na południowy wschód od Oleszek i Chersonia. Teraz ważne powiedzieć o tym, że toczą się walki na lewym brzegu, tam na gdzie są pozostałości Antonowskiego mostu, który został wysadzony przez Rosjan, kiedy oni wycofali się z Chersonia w ubiegłym roku. Tam są nasi żołnierze, oni tam walczą i wróg na razie nie może z nimi nic zrobić. Już jest potwierdzenie o tym od rzecznika Ministerstwa Obrony Ukrainy Hanny Maler.
Prezydent Zełenski powiedział, że nie wyobraża sobie końca wojny bez odbicia i wyzwolenia Krymu.
Też tak, zgadzam się z prezydentem w tej kwestii, chociaż inni politycy zachodni mówią o tym, że akurat Krym będzie kluczowym w ewentualnych rokowaniach o zawieszeniu broni, tak, albo o końcu tej wojny. To jest ciekawe, że niektórzy zachodni politycy mówią o tym, że tak, Krym to jest Ukraina, ale z innej strony ich koledzy mówią o tym, że ciężko będzie deokupować Krym. To jest prawda oczywiście, ale oni po prostu mówią wprost o tym, że Krym nie będzie zwrócony Ukrainie i trzeba po prostu już prowadzić jakieś negocjacje z Moskwą o tym, żeby powiedzieć, że okej, macie swój Krym, ale z reszty Ukrainy wycofujcie się i reszta Ukrainy jest nasza. Oprócz tego wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział o tym, że potwierdzając też poprzednie słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, powiedział o tym, że niestety grafik szkoleń naszych lotników, naszych pilotów samolotów F-16 przesunął się dalej, bo Ukraina oczekiwała, że początek tych szkoleń nastąpi jeszcze w czerwcu w jednym z krajów europejskich. Tego nie nastąpiło. Ten kraj, przedstawiciele tego kraju europejskiego, Kuleba jego nie nazywa, mówią o tym, że niestety oni nie zdążyli z tym i jeszcze potrzebują czasu na to, żeby przygotować wszystko potrzebne dla początku szkolenia naszych pilotów na F-16. Jeżeli by zgodnie z Dmytrem Kulebą te szkolenia nastąpiły jeszcze w czerwcu, to oznaczałoby, że Ukraina otrzymuje samolotu typu F-16 na początku przyszłego roku. I przypominam też słowa Waleria Zalużnego, dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, o tym, że teraz nasze próby deokupacji naszych terenów bez tych samolotów F-16 albo podobnych im, to przypomina po prostu borykanie z wrogiem, iść na wroga z łukami i strzelami.
Dodajmy jeszcze, że 4 drony zostały zestrzelone w Rosji, a ty, Dmytro, nie masz okazji oglądać filmu Reset, a warto, w 4. odcinek tego filmu był poświęcony temu, co działo się w Bukareszcie podczas szczytu NATO, na którym miała zostać wyznaczona ta droga, mapa drogowa przystąpienia Ukrainy i Gruzji do NATO. Gdybyś obejrzał film, tam jest wywiad z byłym prezydentem Ukrainy, panem Wiktorem Juszczenko, który opowiada o tym, kto był przyjacielem, kto nie był przyjacielem i dlaczego tak trudno było dyskutować. Pani Merkel i pan Sarkozy głównie stali na przeszkodzie wyznaczenia tej mapy drogowej, a prezydent Lech Kaczyński był ambasadorem sprawy gruzińskiej, sprawy ukraińskiej. Po tym szczycie NATO 3 miesiące później Rosja zaatakowała Gruzję. Jak to się potoczyło, to oczywiście o tym wszystkim wiemy. Dmytro, na zakończenie wybór piosenki należy do ciebie. Jest zespół Bee Gees, Travolta i Olivia Newton-Jones, Bob Dylan i Zdzisława Sośnicka. Którą piosenkę wybierasz?
Bee Gees poproszę, bardzo ich lubię.
To był zespół Bee Gees.
Poranek w radiu.
gościem Poranka Wnet jest Jarosław Król, prezes Polfy Tarchomin. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Powiem, że zdziwiłem się, że Polfa Tarchomin obchodzi 200-lecie. Kto i kiedy założył Polfę Tarchomin?
Ludwik Hirschman, Jan Chryzostom Kijewski w 1823 roku. Była to spółka niemiecko-polska.
To rzeczywiście jest długa historia, która rozbudowuje się systematycznie, ale po II wojnie światowej jest decyzja o tym, żeby w Polfie Tarchomin produkować penicylinę.
Tak, pierwsze gramy penicyliny powstały w 1948 roku w Polfie Tarchomin, więc 6 lat po podaniu penicyliny, pierwszym podaniu penicyliny na świecie.
Dobrze, a teraz co, jak świętowała Polfa Tarchomin 200-lecie i co teraz się dzieje w Polfie Tarchomin?
Przygotowywaliśmy się do 200-lecia od 5 lat. Stworzyliśmy program rozwoju spółki. To jest strategiczny program, w którym jest szereg inwestycji po to, żeby nie tylko się cieszyć tą 200-letnią tradycją, ale również, żeby przekazać następnym pokoleniom firmę w jak najlepszym stanie. Główną inwestycją z Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. Inwestycja za blisko 600 milionów złotych.
Co to za inwestycja i czy ona jest ukończona, czy to jest plan, czy jest budowa, czy już działa?
W tym roku będą już wszystkie ciągi technologiczne, czyli linie produkcyjne oraz urządzenia laboratoryjne w budynku, czyli budynek już stoi. Uważamy, że uzyskamy pozwolenie na użytkowanie na początku roku 2024, w pierwszym kwartale 2024. Później będą jeszcze procesy walidacji, kwalifikacji. To są długie procesy, które mogą potrwać cały 2024 rok. No i pierwsze leki zjadą i będą dostępne na rynku w 2025 roku.
Ale czy to są takie leki, które powstały w polskich laboratoriach? Czy polscy naukowcy nad nimi pracowali?
Wszystkie leki, nawet leki generyczne, muszą być opracowane przez polskich naukowców.
Dlaczego muszą?
Dlatego, że oczywiście patenty są dostępne, ale jest wiele tajemnic, które trzeba jednak zgłębić, żeby móc je produkować. Czyli leki, które już nie mają ochrony patentowej, nadal wymagają pracy naukowej. W Polsce mamy głównie produkcję leków generycznych. Leki innowacyjne to są przedsięwzięcia, które kosztują w granicach miliarda dolarów. Takich pieniędzy w tej chwili myślę, że jeszcze w Polsce nikt nie ma, żeby móc ryzykować, bo przecież rozwój takiego leku nie musi się zakończyć sukcesem. Może równie dobrze na różnych etapach tego powstawania leku może się okazać, że jednak lek ma jakieś działania niepożądane, które go dyskwalifikują. Więc trzeba być bardzo mocnym kapitałowo, żeby móc się podejmować rozwoju i produkcji leków innowacyjnych.
Czyli tych leków innowacyjnych nie ma, korzystamy z czyichś patentów i dodajemy swoją własną myśl. Dobrze zrozumiałem?
Każdy lek jest chroniony przez około 20 lat i po 20 latach traci ochronę patentową. I wtedy...
I to jest światowe prawo, tak?
Tak. Wówczas przystępują w zasadzie już 5 lat przed upływem patentu firmy generyczne, farmaceutyczne przystępują do jakby przygotowania się do produkcji.
A wtedy wielkie koncerny wypuszczają nowy lek i mówią, że jest bardziej skuteczny.
Jeśli mają szczęście. To nie jest tak, że innowacje czy leki innowacyjne w równym tempie płyną na rynek. Kiedyś to było 200-250 leków rocznie, obecnie to spadło do 150 leków rocznie, więc też wyczerpują się te możliwości, przynajmniej na tym etapie. Oczywiście pojawiają się jakieś inne obszary. Nauka cały czas się rozwija.
Kiedyś w Polsce mikrobiologowie, naukowcy pracowali nad polskimi wersjami antybiotyków. Tak było, nawet były polskie patenty. Co się z nimi stało?
Tak jak powiedziałem, wszystkie patenty upływają, czyli po 20 latach ta ochrona patentowa się kończy.
Ale czy pan zna historię? Był taki zespół mikrobiologów, który opatentował antybiotyk. Nie pamiętam, jaka nazwa jest tego antybiotyku, ale znałem panią Halinę Morawską, która w tym zespole pracowała. I w latach 90. ten zespół szybko został rozwiązany. Też nie pamiętam, w którym roku i co Czy taka historia jest znana, czy nie?
Akurat tej historii nie znam, ale myślę, że to zawsze się rozbija o kwestie kapitałowe i myślę, że z tego powodu tak ważne jest to, co robimy w tej chwili, czyli budowa tego Centrum Rozwoju Produkcji Leków Onkologicznych, bo na przykład, żeby rozwijać nawet leki generyczne, onkologiczne, należy mieć laboratoria highly potent, czyli takie laboratoria, które zabezpieczają w bardzo wysokim stopniu pracowników, laborantów, ale też środowisko i również linie produkcyjne muszą być bardzo mocno zabezpieczone. Bez takiego miejsca, bez takiej infrastruktury nie jesteśmy w stanie pracować ani nad generycznymi, ani innowacyjnymi lekami. Tak? Także nie ma, zawsze to jest kwestia wiedzy i kapitału. Nie da się robić innowacji czy farmacji w ogóle bez kapitału.
Ale ta wiedza w Polsce jest?
Wiedza w Polsce jest. Mamy sztab naukowców bardzo dobry. Natomiast, tak jak mówię, trzeba mierzyć siły na zamiary. Na razie jesteśmy w takiej sile, jeśli chodzi o sytuację finansową, że jesteśmy w stanie, i to jest już dużo, adaptować te leki, które były wymyślone 15 lat wcześniej.
Czyli polfatachomin jest w dobrej kondycji.
Tak, jest w dobrej kondycji.
A kapitał, powiedział pan, potrzeba, żeby nowoczesny lek wynaleźć, swój własny opatentować, trzeba około miliarda dolarów. A jakim kapitałem dysponujemy teraz, żeby rozwijać to laboratorium i tą fabrykę leków na raka?
W 2019 roku otrzymaliśmy od rządu, dokapitalizowanie podpisał premier Morawiecki, 200 milionów złotych. Było to dalekosiężne myślenie, bo jeszcze przed wybuchem pandemii i już wówczas, a w zasadzie wcześniej jeszcze w 2018 opracowywaliśmy ten biznesplan, żeby wystąpić w ogóle o to dokapitalizowanie. To dało nam impuls i tak dzisiaj jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o budowę tego miejsca, o budowę tej infrastruktury oraz o opracowywanie 8 leków, które będą tam produkowane. Część jest na etapie rejestracji, część będzie czeka, aż upłyną patenty, natomiast 600 milionów to jest, myślę, dobry początek i oczywiście firma jest rentowna i akumuluje swoje zyski. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości albo troszkę dalszej przyszłości będzie zdolna do podejmowania jeszcze większych wyzwań.
A co produkuje Polfatachomin?
Na dziś jesteśmy największym producentem antybiotyków. Mamy też leki diabetologiczne.
Penicylinę, inne antybiotyki, tak?
Tak.
Bo w czasie, w którymś momencie pojawiła się ten słynny łańcuch dostaw i brak leków, bo niektóre leki, które były sprowadzane z Chin, zostały w Chinach. Tego to nie dotyczy Polfatachomin, ale polskiego rynku leków, tak.
To jest szerszy problem. Przemysł europejski stracił w dużym stopniu produkcję substancji farmaceutycznych, które są później wykorzystywane do produkcji leków. Te substancje jako procesy ciężkie dla środowiska oraz energochłonne przeniosły się na Daleki Wschód. No i dziś zaopatrujemy się w dużym stopniu wszyscy w substancje z tamtego regionu. My uważaliśmy, że jedynym antidotum na tą sytuację w obszarze tak trudnych zawirowań na świecie jest zgromadzenie dużych zapasów i po prostu mieliśmy te zapasy i w sytuacji, w której wybuchła, tak jak w tym roku, na początku roku, grypa ze zdwojoną siłą, mieliśmy tak dużo substancji, by móc produkować i nawet zastąpić tych producentów, którzy je dostarczali.
Ale to jest tak, że produkujemy z rozmaitych substancji, które musimy sprowadzać, czy tak?
Tak.
Znaczy, że nie jesteśmy samodzielnym producentem. Kiedyś w Polsce i w Europie taka samodzielna produkcja była, teraz jej nie ma, bo było taniej w Chinach.
Tak, dokładnie.
Ale odradza się ta myśl o tym, żeby je produkować w Europie i że może być kolejne zawirowanie, które odetnie Europejczyków od leków?
Dużo się o tym mówi, nie jest to takie proste. Zawsze to jest kwestia skali produkcji, żeby być konkurencyjnym na świecie. W sytuacji, w której nie mamy żadnych barier handlowych między nami a Dalekim Wschodem, a liczy się cena, głównie cena, no to jest bardzo trudno nam sprostać. Trzeba pamiętać, że w tamtym regionie świata mieszkają miliardy ludzi, a w Europie około 0,5 miliarda ludzi. Więc
też sporo.
Też sporo, ale to nie jest proste, żeby jakby pokonać skalą tamten region świata. Więc będzie bardzo trudno nam być efektywniejszym kosztowo. To są też procesy energochłonne i wiemy, jaka jest polityka Unii, jeśli chodzi o wytwarzanie energii, o dekarbonizację. To są też kosztowne procesy. Także nie jestem tutaj optymistą, jeśli chodzi o przenoszenie substancji, no ale wciąż nadal istnieją jeszcze jacyś producenci w Europie, w obu Amerykach. Można myśleć tak, żeby sobie jakoś starać to ryzyko minimalizować.
Polfa Tarchomin, z tego co wiem, to jest jedyna spółka Skarbu Państwa, która ocalała w procesie prywatyzacji, czy nie?
Jest jeszcze Biomet Warszawa.
Jeszcze są inne, myślę, tak, o branży farmaceutycznej. Ta prywatyzacja, nie wiem, czy pan prezes ma taką i ochotę odpowiadać i wiedzę, żeby odpowiedzieć na takie pytania. Ta prywatyzacja była szczęśliwa dla rynku leków w Polsce, czy nie?
Wow, trudne pytanie. W pewnym sensie szczęśliwa, dlatego że jeśli te firmy, to zależy w jakim stanie te firmy farmaceutyczne w danym momencie były, czy były dokapitalizowane, nie były dokapitalizowane. Tak jak powiedziałem, farmacja to są procesy kapitałochłonne. W latach 90. czy kiedy się odbywały te prywatyzacje, no różnie tam było z tymi możliwościami kapitałowymi w Polsce. Część z tych firm trafiła do zagranicznych koncernów, w związku z czym zostały wpięte w te łańcuchy dostaw globalne. No i dziś pewnie to zatrudnienie w tych firmach jest wysokie. Natomiast to, co chyba kluczowe jest w farmacji, to są procesy badawczo-rozwojowe. No i myślę, że w dużym stopniu jesteśmy wytwórcą farmaceutycznym, ale nie ma u nas za dużo tych procesów, które są z jednej strony rozwijają naukę, z drugiej strony dają bardzo dobre miejsca pracy, to znaczy mówię o tych procesach, w których no, jest niezbędne wykształcenie i nauka. Także no, podlegamy globalnym procesom. Tak?
To jest tak, że produkcja leków, jak powiedział pan, jest bardzo kapitałochłonna, ale przecież rynek farmaceutyczny to jest jeden z największych rynków na świecie. Te koncerny farmaceutyczne zarabiają miliardy albo setki miliardów dolarów.
Tak, to są badania naukowe. Harvard Business Review regularnie publikuje rentowności branż i farmacja zawsze się mieści gdzieś w czołówce, jeśli chodzi o rentowność.
To takie myślenie na temat tej prywatyzacji, gdyby produkowano, to rentowność była i te zyski zostawałyby w Polsce. Ale może to naiwne myślenie.
No, jest jak jest. Historii już się nie odwróci. Myślę, że trzeba jakby myśleć do przodu i myśleć, jak rozwijać i jak wzmacniać tą branżę, bo jednak posiadanie produkcji oraz laboratoriów w kraju powoduje to, że stajemy się bardziej niezależni i bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o leki, a to jest jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa państwa.
Wielu polskich studentów jest na najlepszych wydziałach z biologii, nie tylko biologii, ale są gotowi do tego, żeby pracować w polskich laboratoriach. Ilu takich absolwentów pan może zatrudnić? Ile absolwentów, ilu naukowców będzie pracowało w Polfie Tarchomin?
W tej chwili jest około 50. Mamy nadzieję się rozwijać. Natomiast cała branża, myślę, że zatrudnia ich w Polsce setki. Dobrze by było, żebyśmy myśleli strategicznie, jeśli myślimy o strategii w ogóle gospodarczej państwa, to żebyśmy kładli duży nacisk na rozwój farmacji, na to, żeby ona się tu lokowała, i ta krajowa, i ta zagraniczna, żeby te miejsca powstawały tutaj, bo to jest bardzo odporna na fluktuacje gospodarcze branża.
200 lat skończyła Polfa Tarchomin. Co zostało odśpiewane w czasie uroczystości?
Nie było 100 lat, ale były kieliszki szampana i życzenia mówiące o 1000 lat.
A pan jakie ma życzenia?
Polfie Tarchomin życzę oczywiście wspaniałego rozwoju i tego, żeby Polfa dostarczała dalej leków i stawała się coraz ważniejsza dla bezpieczeństwa lekowego państwa. Odegraliśmy bardzo ważną rolę w COVID-zie i wspieraliśmy w ogóle jakby nasza misja, czy to jak pracowaliśmy.
Największą rolę laboratorium Wuhan odegrało w COVID-zie, z tego co wiemy.
No, może negatywną, natomiast byli też pozytywni bohaterowie tych wydarzeń. My w Polsce wytworzyliśmy 20 tysięcy butli 50-kilogramowych z tlenem i myślę, że uratowaliśmy tysiące istnień ludzkich. Oczywiście to się odbyło we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, z Urzędem Rejestracji Leków, z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Wszystkie te osoby brały aktywny udział i wszyscy starali się bardzo pomóc i ratować ludzi.
Słuchałem wiadomości o godzinie 7 w Radiu Wnet. Zaczynają się w Niemczech procesy tych, których skrzywdziła szczepionka Pfizera. Słyszał pan o tym?
Tak, słyszałem. No, to był taki moment, w którym trzeba było podejmować decyzję, czy czekamy, aż nas wszystkich to spotka, czy się
A pana czy się spotkało?
Tak, ja chorowałem, ale też się szczepiłem.
Jest godzina 7.46. Jarosław Król, prezes Polfy Tarchomin, jest gościem Poranka Wnet. Na zakończenie, tam jest lista piosenek i lista tych, którzy je wykonują. Pan prezes wstaje, podchodzi, patrzy, z kogo wybrać już jest.
Może Bob Dylan?
No to Bob Dylan. Zdarza, że gościem jest posłanka do parlamentu prowincji Ontario, Natalia Kusendowa. Nie wiem, czy dobrze zaakcentowałem. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, bardzo dobrze pan zaakcentował.
Przyjechała pani do Warszawy, do Polski na kongres Polonii. Jak ten kongres przebiegał i z czym pani wróci? Z jakim skarbem wróci pani do Ontario i do Kanady?
Tak jest. Był to 6. zjazd Polonii i Polaków za granicą, który się odbywa co 5 lat. To jest już mój drugi raz. Ostatnio uczestniczyłam 10 lat temu, także na pewno powrót po 10 latach był bardzo ciekawy. W zjeździe uczestniczyło 350 rodaków z 44 krajów, także na pewno to było niesamowite spotkanie. Każdy mówił po polsku ze swoim akcentem, więc to było też bardzo, bardzo ciekawe słyszeć ten nasz język polski z różnymi akcentami, ale łączy nas miłość do ojczyzny i wszyscy byliśmy w Warszawie z daleka i z bliższych krajów również, także to było niesamowite. No a było spotkań na wiele tematów, były panele dyskusyjne. Ja akurat uczestniczyłam w panelu pod tytułem Młodzież Polonijna, zaangażowanie i patriotyzm, ale były również i inne tematy, na przykład kultura, oświata, duszpasterstwo, gwarantem polskiej tożsamości, lub sport, turystyka, przedsiębiorczość. Także naprawdę tematów było bardzo, bardzo dużo. No i wniosków później razem stworzyliśmy około 9, więc praca jest na następnych 5 lat, żeby dalej tworzyć Polonię na świecie. No i żeby ta Polonia, która ma 20 milionów polskiej diaspory poza granicami kraju, no żeby dalej byliśmy ambasadorami polskości na całym świecie.
Ma pani tą 10-letnią perspektywę. Co się zmieniło przez te 10 lat w podejściu do Polonii, do tych 20 milionów Polaków, którzy żyją poza granicami?
No, uważam, że jest dosyć mocne zaangażowanie polskiego rządu. Mieliśmy spotkania z różnymi przedstawicielami, na przykład minister Dziedziczak, pełnomocnik rządu, minister Czarnek, minister edukacji, który przedstawił postulaty polskiego rządu na temat oświaty i edukacji. Na przykład mówił o stworzeniu polskich przedszkół finansowanych przez Ministerstwo Oświaty na całym świecie, więc uważam, że to jest temat bardzo ciekawy. Była również wicemarszałek Sejmu Gosiewska i różni inni. Także uważam, że zaangażowanie polskiego rządu w sprawy Polonii są dosyć szerokie i pomysłów było naprawdę bardzo dużo. No ale zobaczymy z tych 9 wniosków, niektóre dotyczyły również rządu polskiego, więc zobaczymy, jak ta współpraca będzie nadal działać.
Powiedziała pani o języku polskim i o różnym akcencie. Pani jest posłanką do parlamentu prowincji Ontario z partii konserwatywnej. Z miejscowości, która jest tuż przy Toronto, Mississauga. Tak się ta miejscowość nazywa. Tam polski język jest obecny w dużej ilości. Tam mieszka dużo Polaków.
Zgadza się, więc reprezentuję jeden z 6 okręgów wyborczych w mieście Mississauga, które ma prawie ponad 700 tysięcy obywateli, a mieszka tam ponad 50 tysięcy Polaków, także język polski w mieście Mississauga jest 3. najbardziej mówionym językiem. Mamy nasz polski kościół świętego Maksymiliana Kolbe, którym jest największą katolicką parafią na terenie całej Kanady. Mamy polskie sklepy, delikatesy, mamy również nasze polskie radio, Radio 7, polskie szkoły sobotnie i tak dalej. Także na przykład w autobusie w mieście Mississauga bardzo często się zdarza, że słyszymy język polski.
A pani urodziła się w Kanadzie?
Ja urodziłam się na Słowacji, mój ojciec jest Słowakiem, moja mama jest Polką, a do Kanady wyjechałam w wieku 12 lat. Natomiast nigdy nie mieszkałam w Polsce, ale jeździłam do mojej babci na ferie, na wakacje, więc tutaj moja bardzo silna więź z Polską.
W jaki sposób zaangażowała się pani w politykę kanadyjską?
Skończyłam studia jako pielęgniarka i wtedy były rządy liberalne, czyli innej partii politycznej. No i po dwóch latach pracy jako pielęgniarka zawodowa stwierdziłam, że chciałabym zobaczyć zmiany w naszym systemie zdrowia i to był taki mój bodziec do zaangażowania się w politykę. No ale powiem też, że znajomość języka polskiego bardzo mi pomogła, dlatego że tak jak już wspominałam, w moim okręgu wyborczym mieszka dużo Polaków, więc nawet jak chodziłam po drzwiach, no bo u nas się robi kampanię dosłownie, że się puka do drzwi, od drzwi do drzwi, to język polski był mi bardzo przydatny również w mojej kampanii wyborczej.
Jest teraz pani deputowaną do prowincjonalnego parlamentu w Ontario. Rozumiem, że ten parlament kanadyjski, duży parlament, też jest w obszarze pani zainteresowań.
No jak najbardziej, kiedyś w przyszłości. Natomiast u nas parlament ontaryjski, Ontario ma 15 milionów obywateli i prowincja jest odpowiedzialna za dużo, że tak powiem, zagadnień. Do prowincji należy oświata, należy służba zdrowia, należą wszystkie świadczenia socjalne, więc troszeczkę inaczej ten system nasz działa. Także jest dużo roboty już na tym szczeblu prowincjonalnym, no a polityka federalna kiedyś może w przyszłości również dla mnie.
To był wstęp do pytania na temat premiera Trudeau. Jak pani ocenia działania rządu kanadyjskiego? Jakie są największe problemy Kanady? I czym, trzy pytania naraz, za co przepraszam, i czym jest ta poprawność polityczna, która w Kanadzie teraz króluje?
No więc muszę odpowiedzieć tutaj bardzo dyplomatycznie, dlatego rząd premiera Trudeau rządzi partia liberalna, a ja jestem partią konserwatywną na szczeblu prowincjonalnym. No ale muszę powiedzieć, że od ostatnich 5 lat, co jestem deputowaną, i nasz premier Doug Ford współpracuje z premierem Trudeau, szczególnie w czasie pandemii. No, to było bardzo ważne, żeby szczeble rządowe działały ponad połamy polityczne i działały razem. No i teraz również współpraca na temat wojny na Ukrainie, prawda, też dobrze współpracujemy. Natomiast takie zagadnienia bardzo istotne w Kanadzie to jest koszt życia i brak housing, czyli brak domów, więc budowanie domów to jest u nas bardzo istotne, bardzo kluczowe. No i też polityka imigracyjna, prawda? Premier Trudeau ogłosił politykę imigracyjną, 500 tysięcy imigrantów rocznie. No a prowincja będzie odpowiedzialna za to, żeby wybudować dla nich domy, dać dostęp do służby zdrowia, szkolnictwa i tak dalej. No więc tutaj musimy bardziej negocjować.
Stać na to Kanada?
No trzeba, znaczy musimy różnych strategii tutaj dobrać, żeby było stać, dlatego że na przykład w moim mieście Mississauga, jeśli chodzi o taki social housing, czyli takie mieszkanie, które są subinwencjowane przez rząd, jest lista zaczekań 12 lat, więc tutaj naprawdę musimy teraz postawić w budownictwo, więc no myślę, że to są takie dosyć skomplikowane kwestie, no i również nauka języka angielskiego, prawda? Niektórzy z naszych imigrantów nie uczą się języka angielskiego i nie wchodzą w nasze society, więc musimy się upewnić, że ci imigranci, którzy przychodzą, będą pełnymi członkami naszej społeczności.
Nie widziała pani obrazki z Francji?
Oczywiście widziałam i nawet leciałam przez Paryż, a mój ojciec mieszka we Francji, nie w Paryżu, więc no na pewno są to kwestie, które musimy brać pod uwagę. No, Kanada się cieszy tym, że jesteśmy krajem naprawdę pluralistycznym, wielokulturowym. W moim mieście mówimy ponad 100 językami i w największej części nam naprawdę to się udaje, że żyjemy in peace, żyjemy w pokoju, no ale wiadomo, czasami się zdarzają zamieszki na tle etnicznym, ale uważam, że Kanada dalej jest takim krajem, że naprawdę da się żyć w spokoju pomiędzy grupami etnicznymi, religijnymi i innych nacji.
A jak pani sobie radzi z tą poprawnością polityczną i z tym nowym językiem, który obowiązuje w Kanadzie?
No na pewno nie jest to łatwe, dlatego że no czasami po prostu są pewne sprawy, które no leżą na sercu i są istotne, no ale tworzymy rząd większościowy, no i musimy jakby jako team razem wybierać tematy do zaangażowania, tematy, które są ważne dla naszego premiera. Temat ekonomiczny to jest najważniejszy, no a te kwestie poprawności politycznej to po prostu razem jako grupa, jest nas 84 posłów na 124, musimy sobie ustalać priorytety i w którym kierunku jako partia, jako rząd Ontario, w którym kierunku chcemy iść.
powiedziała pani Natalia Kusendowa, posłanka do Parlamentu Prowincji Ontario. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Godzina 8. Jakub Duszek.
Dzień dobry, w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka. Sikorski wstrzymuje list prezydenta RP do premiera Grecji. Kolejny odcinek Resetu TVP. Oraz w Niemczech ruszają procesy przeciwko skutkom ubocznym antykowidowych szczepionek. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. Rosjanie coraz bardziej obawiają się, że na południowym odcinku frontu ukraińskie wojsko będzie forsować Dniepr. Ukraińcy już przerzucili niewielki oddział na lewy brzeg rzeki. Walki trwają w okolicach mostu Antonowskiego, zniszczonej przeprawy łączącej brzegi Dniepru na wysokości Chersonia. Kilkudziesięcioosobowa ukraińskich żołnierzy według wcześniejszych informacji w okolicach mostu miała dokonać desantu na kontrolowane przez Rosjan terytorium. Wczoraj Rosjanie ostrzelali w obwodowe miasto Sumy na terenie Ukrainy. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
W centrum padli cztery drony. Jeden dron uderzył w gmach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Trzy innych drony uderzyli w mieszkalne budynki i niestety już wiemy, że dwie osoby są zabici i kilka rannych. W sumskim obwodzie sytuacja z ostrzałami tam bliżej do granicy z Rosją jest po prostu katastrofalna. Jest, codziennie są te ostrzały i prawie codziennie giną ludzie.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Rosjanie zestrzelili co najmniej cztery drony, trzy w pobliżu Moskwy i jeden w obwodzie Kałuskim. Ze wstępnych informacji wynika, że nie było ofiar ani zniszczeń. Służby ratunkowe, na które powołują się agencje, poinformowały, że trzy drony leciały w kierunku Moskwy. Maszyny zostały wystrzelone w różnym czasie. Dwie z nich zostały zestrzelone około 30 km od centrum rosyjskiej stolicy. Zakłócony został ruch w porcie lotniczym Moskwa-Wnukowo. Niektóre samoloty, które miały tam wylądować, zostały przekierowane na inne lotniska. Maszyny, które miały startować z Wnukowa, zostały opóźnione. Nie wiadomo, czy zakłócenia mają związek z pojawieniem się w pobliżu Moskwy dronów. Rosyjska Federalna Agencja Ruchu Lotniczego wyjaśniła, że do przekierowania samolotów i opóźnienia lotów doszło z przyczyn technicznych. Na polecenie Radosława Sikorskiego wstrzymano przekazanie premierowi Grecji listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poinformowano w programie TVP Reset autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza. W liście tym prezydent Lech Kaczyński opowiadał się za przystąpieniem Ukrainy i Gruzji do NATO. Jest datowany na 26 marca 2008 roku, a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został przekazany dzień później, 27 kwietnia, z dopiskiem pilnej i prośbą o szybkie przekazanie go adresatowi przed 1 kwietnia w związku z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w NATO w Bukareszcie od 2 do 4 kwietnia 2008. Jak informowano w programie Reset, na liście doklejona była notatka na żółtej karteczce. Ten dokument ma leżeć w naszej szafie pancernej do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje ministra Radosława Sikorskiego. Palestyński prezydent Mahmud Abbas zawiesił kontakty i koordynację bezpieczeństwa z Izraelem po tym, jak siły izraelskie dokonały akcji zbrojnej w Dżeninie na zachodnim brzegu. Przekazał Reuters, cytując komunikat biura prezydenta. W wyniku akcji izraelskiego wojska zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków. Decyzja ta zapadła po spotkaniu Abbasa z innymi przywódcami autonomii palestyńskiej. Jak przypomina Reuters, palestyński prezydent wielokrotnie zawieszał współpracę z Izraelem podczas poprzednich eskalacji przemocy. Palestyńskie służby medyczne podały, że jednym z zabitych jest 16-latek, natomiast 50 innych osób zostało rannych, z czego 10 jest w stanie krytycznym. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu oznajmił, że działania wojsk izraelskich w Dżeninie na zachodnim brzegu doprowadziły do wyeliminowania terrorystów, aresztowania poszukiwanych osób oraz przejęcia dużej ilości broni oraz zniszczenia produkujących ją laboratoriów. Dwa procesy przeciwko skutkom ubocznym szczepionek na COVID-19 ruszyły w Niemczech. Firma BioNTech stanęła przed sądem w badeńskim Rottweil z powodu pozwu złożonego przez 58-letniego Niemca. Domaga się on co najmniej 150 tysięcy euro odszkodowania za nagłe pogorszenie wzroku, rzekomo spowodowane przyjęciem preparatu przeciwko koronawirusowi. W ocenie producenta sprawa jest bezpodstawna, gdyż profil bezpieczeństwa preparatu został adekwatnie opisany. W bawarskim Bambergu odpowiadać przed sądem musi z kolei brytyjsko-szwedzki niemiecka firma AstraZeneca. Powódka utrzymuje, że od chwili zaszczepienia cierpi na zakrzepicę i ma poważne problemy sercowo-naczyniowe. Dotąd wniesiono co najmniej 200 skarg cywilnych o domniemane szkody spowodowane szczepieniem na COVID-19. Producenci są zobowiązani do zapłaty odszkodowania za skutki uboczne jedynie wtedy, gdy naukowcy udowodnią, że ich preparaty powodują nieproporcjonalną szkodę w stosunku do korzyści.
Wiadomości wnet. Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalne burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni nad morzem do 27 na pozostałym obszarze kraju.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Bardzo dobrze rozpoczęła udział na Wimbledonie Iga Świątek. Pokonała Lin Ziu 6-1 i 6-3. W pierwszym secie pośliznęła się, zaliczyła wywrotkę. Na szczęście nie skończyło się to kontuzją. W drugim set został przerwany na 25 minut, gdyż zaczął padać deszcz i tyle mniej więcej trwało rozłożenie dachu. Przy stanie 4-3 trwała ta przerwa. Po nim Iga wróciła, nie straciła gema i zwyciężyła 6-3. Teraz rywalką Igi w drugiej rundzie będzie Sara Sorib. To jest Hiszpanka, 84. rakieta według WTA, która sensacyjnie pokonała w pierwszej rundzie Włoszkę Martinę Trevisan. Wygrała także Magda Linet, która pokonała Jill Teichmann ze Szwajcarii 6-3 i 6-3, a także Hubert Hurkacz wygrał swój mecz 3-0 z Alberto Ramosem, dwa sety po 6-4, 1-6-1, a więc dobra forma Huberta Hurkacza, który przypomnijmy, że na Wimbledonie potrafił dojść do półfinału. Miał 15 asów serwisowych w swoim meczu, 95 punktów zdobył przy 66 Hiszpana. No i bardzo dobrze rzeczywiście nasi reprezentanci wchodzą w turniej na Wimbledonie, który tak naprawdę dopiero zaczyna nabierać tempa. Podobnie zresztą jak Mistrzostwa Europy Piłkarzy do lat 19, under 19, które odbywają się na Malcie. Polacy przegrali w pierwszym meczu z Portugalią 0-2. Teraz zagrają z gospodarzami Maltą. O ile ta porażka z Portugalią była wkalkulowana, no to z Maltą już rzeczywiście wypada wygrać. Ekipa Marcina Brosza bardzo źle rozpoczęła mecz z Portugalią od błędu wykorzystanego przez Gabriela Brasa. Agencje napisały szybki błąd, a potem bezradność. To o grze reprezentacji Polski. Mimo iż w statystykach mieliśmy bardzo podobne, ale to jednak Portugalia strzeliła nam dwa gole. Filip Starzyński, bardzo znany polski rozgrywający, piłkarz, który przez ostatnie 7,5 roku grał w Zagłębiu Lubin, wraca na stare śmieci, a więc do Ruchu Chorzów, bo tam zaczynał swoją karierę. Filip Starzyński 4-krotnie grał w reprezentacji Polski, gdzie strzelił jednego gola. Rok także po tym, jak występował na początku kariery w Ruchu, grał w Lokeren, a więc w klubie, w którym kiedyś wielkie sukcesy świętował Włodzimierz Lubański. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, napisał Filip Starzyński. Starzyński to świetny technik, reżyser gry, no i obnosi pseudonim Figo. A więc nie na darmo taki pseudonim właśnie z takim jest skojarzony, Filip Starzyński, a więc Ruch się wzmacnia, Ruch to beniaminek naszej piłkarskiej ekstraklasy. Kończymy niestety smutną informacją. Nie żyje Paweł Kopeć, polski alpinista, zdobył Nanga Parbat i przy zejściu zginął. Zdobył wraz z Piotrem Krzyżanowskim i Waldemarem Kowalewskim, ale schodząc był sam. Podczas zejścia poniżej 7300 metrów pojawiły się problemy, zmęczenie, odwodnienie, osłabiły one bardzo Polaka. Zmarł wracając do obozu numer 4. Kopeć należał do Polskiego Związku Alpinizmu. Zdobył m.in. 8-tysięcznik Manslu. Naga Parbat, nazywana Nagą Górą. To 9. szczyt pod względem wysokości. 5 lat temu zginął na nim Tomasz Mackiewicz i to też w drodze powrotnej. Wtedy słynna akcja, kiedy to Adam Bielecki i Denis Urubko uratowali Elisabeth Revol. No niestety alpinizm, himalaizm to bardzo trudne, wymagające dyscypliny, niestety także mające swoje ofiary. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
To była autopromocja.
Reklama.
Mamy nowy Kurier Wnet, a w nim Bogdan Urbanowski, człowiek niezłomny, którego dopiero poznamy. Felieton Tadeusza Płużańskiego i rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego. Wywiad Piotra Bobołowicza z amerykańskim generałem. Wspomnienie Tomasza Wybranowskiego o Dariuszu Perku Konkolu. Rozmowa Andrusia Hajowego z rosyjskim i antyputinowskim legionistą z wolności Rosji oraz felietony Piotra Wita i Jana Bogatko, naszych korespondentów z Francji i Niemiec. Zapraszamy do prenumeraty.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
Audycję Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz.
Sponsorem audycji jest Orlen.
Po reklamie.
W Radiu Wnet w studiu Łukasz Jankowski, przekaże ci numer kuriera, bo nie wiem, czy już czytałeś, czy widziałeś, Bogdan Urbankowski jest na okładce. Dwa archiwalne wywiady z Bogdanem Urbankowskim są w kurierze. Jest też wspomnienie Bogdana Urbankowskiego i wiele innych ciekawych artykułów. Piotr Wit, Jan Bogatko, zawsze bardzo ciekawe felietony. A dziś w poranku kto będzie gościem?
Jarosław Sachajko, poseł Koła Poselskiego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Wydaje się, że chociaż to już się wydawało parę razy, ale rzeczywiście będzie jakieś podpisanie porozumienia w najbliższych dniach.
No, mam wrażenie, że rzeczywiście, że się kilka razy wydawało.
I nie było. I wydawało się,
Paweł Kukiz
nie było.
Mówił, że piątek, poniedziałek, środa,
i nie ma,
czwartek i nie ma.
Teraz jest taka deklaracja, jak to w polskiej polityce ciągle gonimy tego króliczka. Teraz jest deklaracja, może ona padnie na antenie, przynajmniej tak szczerze oficjalnie, że Paweł Kukiz, skoro wydał córkę za mąż, to przyjedzie do Warszawy i będzie tak długo siedział w gabinecie naczelnika wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i tak długo z nim rapował, aż w końcu podpiszał porozumienie. Wiem, że ta deklaracja woli, która chodzi po korytarzach sejmowych, jest prawdziwa.
Jest godzina 8:12. Może o filmie Bereset porozmawiamy po.
A może pan ma jakieś refleksje, bo ja ostatniego odcinka nie widziałem, a pan redaktor widział i co?
Bym bardzo chciał, żeby politycy ukraińscy obejrzeli czwarty odcinek filmu Reset, bo dotyczył szczytu NATO w Bukareszcie. Tam w Bukareszcie mapa drogowa przystąpienia do NATO Gruzji i Ukrainy. Bardzo ciekawe wywiady z byłym prezydentem Ukrainy, panem Juszczenko, ale nie tylko, z Anną Fotygą, o tym, o staraniach prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o całej postawie. To było, rzeczywiście są konsekwentni Rachoń i Cęckiewicz. Najpierw było to spotkanie Tuska z Putinem, potem zmiana stanowiska w sprawie rozlokowania antyrakiet czy rakiet amerykańskich w Polsce, a teraz szczyt w Bukareszcie i na przykład wstrzymanie listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do premiera Grecji, w ogóle do liderów państw NATO. List, w którym mówił, jakie jest stanowisko Polski, adnotacja ministra Sikorskiego, czy kogoś z Departamentu, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wstrzymać do poniedziałku, czyli ten list wysłać wtedy, kiedy ten list dojdzie już po czasie, nie wtedy, kiedy powinien, czyli nie na kilka dni przed szczytem w Brukseli. Dużo ciekawych informacji sięgają głęboko panowie do archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto film oglądać i też warto, to politycy ukraińscy powinni sobie zdać sprawę, kto był i jest ich ambasadorem, a kto nie jest i co by się działo, gdyby kto inny rządził w Polsce wtedy, kiedy Rosja i wojska rosyjskie postanowiły zaatakować Ukrainę.
Pytanie, czy nie wiedzą, bo to jest bo to wydaje się, wydawałoby się aż dziwne, czyli jednak warto. To taki serial, który się rozkręca.
Tak się wydaje. Jesteśmy w roku 2008, 9, 10 to też są lata, które bardzo są znaczące w polskiej polityce. 8:14.
To może ta komisja będzie niepotrzebna. Może wystarczy serial. Może on jest różny od komisji, to jest jego dużą zaletą.
Ale słyszałem wczoraj w twoim wywiadzie, że komisja się wnet powstanie. Czekamy na Senat. Teraz Senat jest w drugim tygodniu lipca się zbiera i tam oczywiście odrzuci całą ustawę, wróci do parlamentu. Parlament...
I zobaczymy, co będzie. To jak na razie w koalicji panuje zgoda, czy za tą ustawą zagłosuje kluczowe także w tym aspekcie koło Kukiz 15, to się okaże za chwilę, ale najpierw potrzebujemy krótkiej, chociażby, ale jednak piosenki.
Dobrze, to będzie, nie wiem, czy jest krótka ta piosenka, ale zaśpiewa Zdzisława.
I słuchasz Radio Wnet.
A państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:19.
Witam. Zapraszam na wywiad.
Tak, 8 poranka wnet, Jarosław Sachajko, Koło Poselskie Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Najpierw referendum, mamy wczorajszą decyzję premiera, no i nową ustawę, która nowelizuje ustawę o referendach, tak żeby ją dostosować do kodeksu wyborczego, tak aby referendum i wybory parlamentarne odbyły się w jednym dniu. Poprzecie tą ustawę, poprzecie to rozwiązanie?
Jak najbardziej. Pamiętamy referendum z 2015 roku, do którego poszło 8% społeczeństwa. No, poszło 8% społeczeństwa dlatego, że to referendum było totalnie przemilczane przez wszystkie media. Tutaj media nie chciały tego nagłaśniać. To był skok pana byłego prezydenta Komorowskiego na wyborców Pawła Kukiza, próba przejęcia tego elektoratu. Ważne, żeby powiedzieć o tym, że tam 90% tych, którzy poszli do referendum, którzy o nim wiedzieli, chcieli jednomandatowych okręgów wyborczych. I mam nadzieję, że w tym tygodniu podpiszemy umowę programową, tak aby ordynacja mieszana w Polsce zafunkcjonowała. Jest to naprawdę bardzo dobra ordynacja. W państwach G7, czyli największych gospodarkach świata, 6 z nich ma jakąś odmianę jednomandatowych okręgów wyborczych, tak aby posłowie byli odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, a nie przed szefem partii.
Dobrze, teraz jakie będą pytania? Premier mówił, że raczej skłania się ku jednemu pytaniu, które może być pytaniem trywialnym, bo pojawiła się taka wersja, czy jest pan, pani za nielegalną imigracją do Unii Europejskiej. No to wydaje się zmarnowane pieniądze, żeby takie pytanie zadawać.
Myślę, że to powinno jednak ono dotyczyć relokacji do Polski. Bo czy Unia Europejska chce sobie przyjmować migrantów, czy poszczególne państwa Unii Europejskiej chcą przyjmować nielegalnych migrantów, to jest ich sprawa. Każde państwo ma prawo zgodnie z traktatami same kształtować swoją politykę migracyjną, w tym Polska, żeby to wszyscy o tym pamiętali. I zakładam, że Polacy w swojej znakomitej większości tego nie chcą, ale referendum jest o tyle ważne z takim pytaniem, że jeżeli ono będzie ważne i dlatego jest ważne, żeby ono było razem z wyborami, to ono będzie wiążące dla każdego kolejnego rządu do czasu kolejnego referendum. To jest wola narodu, która będzie obowiązywała wszystkie rządy, bo nie daj Boże, jeżeli by pan Tusk doszedł do władzy, to po kolejnej nocy jemu może się znowu to odwidzieć, może mieć kolejną przemianę i może powiedzieć, że właściwie tutaj chcemy wszystkich migrantów, bo on to jakoś uzasadni, chociażby tak, że polska gospodarka upadnie bez tych migrantów. A to, że 60% z tych migrantów w ogóle przez ostatnie 4 lata nie podjęło pracy, a 20% z pozostałych 40 tylko podjęło prace dorywcze, no to już będzie wtórna rzecz i będziemy mieć wielki bałagan w Polsce, a tego Polacy nie chcą i to referendum powinno się odbyć, powinno być wiążące, a żeby było wiążące, czyli żeby odpowiednia liczba Polaków poszła, bo tutaj trzeba znowu powiedzieć jedną
ale wiążące sprawę. W jakim sensie? Czy to
ponad 50%, bo to chcę właśnie powiedzieć.
No dobrze, ale wiążące została... na to, że zwiąże rząd z czym? Z jaką deklaracją? No bo wydaje się, że to jest tylko konsultacja.
No nie, to by była tylko konsultacja, jeżeli nie będzie właśnie tej frekwencji 50%. Konstytucję pana prezydenta Kwaśniewskiego przyjęło 43% Polaków.
No tak, ale wtedy było głosowanie nad konkretnym aktem prawnym. A tak. To jest pytanie no, de facto niepowiązane z żadną konkretną decyzją prawną czy polityczną. Jest ogólne pytanie, czy jesteś za nielegalną migracją, albo czy jesteś za systemem relokacji, ale nie ma takiej ustawy w polskim Sejmie, nie ma takiego przedłożenia prawnego.
Dobrze. Ja wrócę jednak do tego, że konstytucja, która teraz obowiązuje, została przyjęta przez Polaków tylko 43% głosów. Ale w konstytucji na wszelki wypadek oni sobie zapisali, że następne wszystkie referenda, żeby były ważne i wiążące, musi być 50%, czyli próg zaporowy. Nie do uzyskania przy referendach, bo do wyborów niestety chodzi około 60% Polaków. Do do wyborów bardzo ważnych. No, referenda są równie ważne, tylko wiemy o tym, że to ostatnie referendum to było 8%. Teraz jeżeli będzie pytanie, no coś wymyślam, że czy zgadzasz się na relokację nielegalnych migrantów do Polski, no to już jest w miarę precyzyjne. No będziemy pracować na komisji jeszcze nad tym pytaniem, ale to pytanie musi być tak sprecyzowane, aby nie było zgody polskiego społeczeństwa na to, żeby do Polski na siłę, bo to jest ważne. Oczywiście różne państwa mają różną wrażliwość. Polacy nie zgadzają się na relokację, to ładnie brzmi, na wywózki ludzi, bo my mieliśmy takie relokacje. Car relokował Polaków, a później Stalin na Syberię, a Niemcy relokowali Polaków do Niemiec na roboty przymusowe. My się na takie coś nie godzimy. Nasza wrażliwość nie pozwala na to, żeby siłą ludzi przewozić jak zwierzęta z państwa do państwa, a później jeszcze ich pilnować, bo jeżeli oni by z Polski wyjechali, uciekli, to będziemy płacić gigantyczne kary.
Panie pośle, na co do pytań, powinno być jedno, tak jak wczoraj powiedział, czy no nie, to nie była decyzja, ale była taka sugestia z ust premiera, że skłania się ku temu, żeby to było jedno pytanie, czy może skoro już jest referendum i to w dobrym terminie, jak rozumiem, bo przy wyborach, czyli prawie na pewno weźmie w nim udział ponad połowa Polaków uprawnionych do głosowania, no to może warto o parę innych spraw też zapytać.
Ma pan redaktor rację. W mojej ocenie tych pytań powinno być więcej. Ludzie powinni się wypowiadać przy urnach, wszyscy ludzie, a nie niewielkie grupy ludzi wychodzą na ulicę, próbując albo coś wymusić, albo coś rzeczywiście będąc skrzywdzonymi uzyskać. Tu powinniśmy się wypowiedzieć przy urnach. Polacy są mądrym narodem, bardzo doświadczonym przez historię, no i przez krwiożerczych sąsiadów, dlatego wierząc w mądrość Polaków uważam, że no, nasze koło nazywa się Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia i referendum właśnie jest jednym z elementów demokracji bezpośredniej. Najważniejszym elementem demokracji bezpośredniej, dlatego w mojej ocenie tych pytań powinno być więcej, no ale tu już decyduje większość. Tylko bardzo smuci, a właściwie zastanawia, dlaczego opozycja nie chce tego referendum. I jedyne pytanie, jakie mi przychodzi, jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi na myśl, to jest to, że oni właśnie się boją, opozycja się boi z panem Tuskiem na czele, że jeżeli to referendum będzie wiążące, no to pomimo ewentualnej kolejnej odmiany pana Tuska, ono będzie go wiązało prawnie. Więc to jest właśnie ten strach przed tym referendum, że oni dzisiaj przed wyborami mogą powiedzieć wszystko, dowolnie wszystko, co im spin doktorzy podpowiedzą, a później po prostu zmienią zdanie. Tutaj chyba jeszcze w historii nie mieliśmy takiego rządu jak rząd Platformy i PSL-u, który tylu obietnic nie dotrzymał, który właściwie zrobił to, co nawet przed wyborami mówił, że nie zrobi, bo podniesienie wieku emerytalnego, jasno było powiedziane, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, a było. A w expose, swoim pierwszym expose, pan premier Tusk na sali plenarnej mówił, że nie będzie podnosił podatków, no i podniósł te podatki wielokrotnie. Więc żadnego zaufania. Demokracja bezpośrednia, referendum wiążące, tak żebyśmy jako Polacy byli zabezpieczeni przed nieodpowiedzialnymi politykami.
To jeszcze jest pytanie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość się uprze przy jednym pytaniu, no i ono właśnie będzie brzmiało tak, czy jesteś za, czy przeciwko nielegalnej imigracji do Polski, czy za, albo przeciwko relokacji, to czy wy będziecie za, jeżeli prezes, premier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki zignorują waszą prośbę, waszą sugestię, waszą opinię o tym, żeby to było szersze referendum. To jak wówczas będzie głosować?
Panie doktorze, nie do końca mi się podoba to pytanie, czy wy będziecie.
Trudno, bardzo mi się, bardzo mi przykro, że panu się pytania nie podobają.
Ale to nieważne, bo to chodzi o to, że może mi się podobać, czy nie. Ja i tak odpowiem, bo tu chodzi o to, że my uważamy, że powinny być jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli poseł odpowiedzialny przed swoimi wyborcami. Nie uważamy, że szef partii ma decydować o wszystkim, a reszta jak małki ma podnosić łapki i bez myślenia, bez odpowiedzialności właśnie głosować. Dlatego ja mogę odpowiadać za siebie. Ja oczywiście poprę to. Podejrzewam, że koledzy również, bo przecież rozmawiamy ze sobą.
Ale niezależnie od tego, jaki będzie kształt tego referendum, jakie będą pytania, PiS i tak w ciemno ma pana głos?
No nie w ciemno, no powiedziałem przed chwilą, jak ja uważam, że to pytanie powinno brzmieć. No powiem nieskromnie, że ja nie mam problemu, żeby dogadywać się w różnych sprawach z Prawem i Sprawiedliwością. Na najbliższym Sejmie będzie kolejna moja ustawa procedowana dotycząca eksploratorów, tak żeby ucywilizować tę rzecz związaną z poszukiwaniem
Jasne, ale
za pomocą wyszukiwacza metali.
Często pan poseł w naszej rozmowie mówi ja, albo mówi koledzy będą za siebie decydować. Jak tam wygląda koło poselskie Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia? Wy jeszcze gracie razem, czy już każdy gra solo?
Ale panie, jeżeli pan redaktor popatrzy, to u nas nigdy nie było czegoś takiego jak dyscyplina partyjna. My zawsze głosowaliśmy, każdy według swojego sumienia. Nie było tak, że Paweł Kukiz mówił, że tak macie zrobić, bo inaczej wylecicie albo będzie was na listach. No to jest to, co widzimy w Platformie, to jest jakiś absurd. Więc na to się nie zgadzamy. Głosujemy w 99% tak samo, wszyscy razem. Więc tutaj nie mamy problemów z tym, tylko ja wracam do tego, że poseł ma być odpowiedzialny przed wyborcami, a nie przed szefem partii, bo inaczej nie mamy żadnej demokracji. Bo jeżeli tak jak poseł miałby głosować tak, jak jemu szef mówi, to wystarczy wybrać 3-5 szefów. Po co jest 460 posłów?
No dobrze, to skoro to jeszcze mamy mało czasu, dwa wątki poruszmy. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że już tuż jest podpisanie porozumienia programowego między Prawem i Sprawiedliwością a Pawłem Kukizem, między Jarosławem Kaczyńskim a Pawłem Kukizem. Kiedy to de facto może nastąpić? Bo czas biegnie, a porozumienia jak nie było, tak nie ma.
Panie redaktorze, no proszę zauważyć, że żadno z ugrupowań tej szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy jeszcze tego takiego porozumienia nie podpisało. Podejrzewam, że będziemy pierwszym takim ugrupowaniem, które podpisze to porozumienie. Nie chcę obiecywać, że to będzie w tym tygodniu, chociaż liczę na to, że będzie w tym tygodniu, bo my od 2015 roku wiemy, co
pan razy pan poseł się przeliczył.
Tak, przeliczyłem się, bo tu chodzi o precyzję, bo my nie rzucamy słów na wiatr, chcemy to spisać bardzo precyzyjnie, tak żeby później nie było jakichś takich wymówek, że nie tak to zrozumiałem.
Ale będzie pierwszy, będzie przed stowarzyszeniem pana ministra Ociepy, przed republikanami Adama Bielana i przed suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry?
Oczywiście tak zakładam, bo już o tym rozmawialiśmy ustnie od prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że zgadza się na to. Teraz trzeba to precyzyjnie sformalizować. Co może zdarzyć się jeszcze w tym tygodniu?
Jarosław Kaczyński 3 tygodnie temu powiedział, że Zbigniew Ziobro i Paweł Kukiz zdecydowali o wspólnym starcie w wyborach. To prawda?
Nie byłem przy tej rozmowie, więc nie wiem. Takiego spotkania jeszcze między naszymi szefami, czyli między Pawłem Kukizem a ministrem Zbigniewem Ziobro nie było. Ja o nim na pewno nie wiem. Uważam, że takie spotkanie powinno się odbyć, bo to blokowanie referendów lokalnych oraz sędziów pokoju jest niezrozumiałe dla nas.
To będzie spotkanie. Paweł Kukiz, to trochę prywatne, ale to jest informacja publiczna, wydał córkę za mąż i zdaje się ma teraz więcej czasu. Jak te negocjacje będą wyglądać?
Panie redaktorze, naprawdę nie chciałbym wyprzedzać różnych rzeczy i opowiadać publicznie coś, co najpierw się powinno zdarzyć, a później powinniśmy o tym rozmawiać.
No dobrze, na pewno zdarzy się to, że Senat odrzuci albo przyjmie szereg poprawek do ustawy o komisji weryfikacyjnej. Ona wróci w połowie lipca do Sejmu. I jak zagłosujecie, będzie za tą komisją czy przeciwko?
Znowu, ja jako Jarosław Sachajko mogę powiedzieć, że będę za. Po tym, co widzimy w Resecie, w filmie Reset, to dziwię się, że politycy Platformy i opozycji nie chcą takiej komisji, żeby się z tego wszystkiego wytłumaczyć. Chyba że z tego się nie da wytłumaczyć i tego się obawiam.
To już na koniec pytanie właśnie o Reset, ale też o nowy Reset w podejściu do migrantów. Donalda Tuska nagrał 2 dni temu film, w którym oskarża rząd PiS-u o przyjmowanie migrantów z krajów nam wrogich, obcych, muzułmańskich, islamskich. To będzie skuteczne zagranie wyborcze?
Wprost mam nadzieję, że przeciwnie, że Polacy zauważą, że to jest pan, niestety, były premier Polski, jest bez twarzy, on powie wszystko, co ma mu przynieść jakiś zysk, aczkolwiek patrząc po zaskoczeniu opozycji, ja się zastanawiam, jak oni chcą z Platformą teraz stworzyć wspólny rząd. No trzeba to obserwować, ale mam nadzieję, że Polacy się nie zgodzą na to, żeby mieć tak niestabilną emocjonalnie osobę na czele polskiego rządu. Myślę tutaj o panu Donaldzie Tusku, więc mam nadzieję, że Polacy wybiorą dobrze, czyli Zjednoczoną Prawicę.
Mówił o tym Jarosław Sachajko. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński, więc będzie szybkie, krótkie postscriptum.
Na początku dociekań była krowa.
I to nie będzie krótkie postscriptum, a pytanie, co się dzieje w sektorze rolnym w Rzeczpospolitej, co się dzieje na rynku zbóż i co się dzieje z rynkiem mleka. Krótka odpowiedź, panie pośle. Dzień dobry. Uciekł.
No to... Pan poseł po prostu uciekł przed krową.
Przestraszył się krowy, ale jeszcze raz...
Przed bykiem to rozumiem, ale przed krową?
Dzwonimy i zaraz pan poseł się pojawi na antenie, chyba że już udziela jakiegoś innego wywiadu, innej rozgłośni,
wyłączony telefon.
Bo to wszystko może się...
Czyli ta krowa była bardzo niebezpieczną krową.
To w takim razie co zrobimy? To naciśniemy. Postscriptum. A w postscriptum piosenka, Łukasz. Olivia Newton-John i John Travolta. Może być?
Może być, ale myślałem, że porozmawiamy jeszcze trochę o najnowszym numerze Kuriera Wnet.
W najnowszym
Bogdana Urbankowskiego.
W najnowszym numerze Kuriera Wnet archiwalne 2 wywiady z Bogdanem Urbankowskim, chyba z 2016 i z 2017 roku. Pierwszy wywiad, który przeprowadziłem z Bogdanem Urbankowskim pod tytułem Kresy zostały przeniesione, ale rycerska mentalność pozostała, a drugi wywiad chyba Antoniego Opalińskiego też z Bogdanem Urbankowskim, to już który to był rok, nie wiem. Tak, Polska, przedmurze metafilozofia i synteza z książek Bogdana Urbankowskiego. Najbardziej lubię tę, którą napisał o polskiej myśli. 4 wielkie tomy. To jest wielkie, wielkie dzieło. Może dzieło erudyty, dzieło człowieka, który potrafił to, co w przeszłości wpisać w naszą teraźniejszość. Czyli potrafił pokazać, jak wygląda rozmowa współczesnej, nie wiem, współczesnych polityków, współczesnych filozofów z tymi, którzy byli przed nami. 4 wielkie tomy. Polecam państwu taką lekturę, albo przynajmniej, żeby od czasu do czasu zaglądać do tych myśli, a ty, Łukaszu...
Ale to jednak robi pewne wrażenie i wprawia w pewne kompleksy, jak się by zestawiło wszystkie dzieła i te naukowe, i te literackie, i te poetyckie Urbankowskiego, to by zajęło całkiem dużą półkę w bibliotece, bo tego jest się przestrzeń. Filozofia czynu, to jest ta książka, która często umyka, to chyba książka, którą sam ten Urbankowski bardzo sobie cenił, no bo to w końcu była rozprawa o działaniu, o sposobie myślenia Józefa Piłsudskiego, osoby, która przez całe właśnie życie towarzyszyła doktorowi i towarzyszyła jego namysłowi nad polskością, nad rzeczywistością. wydał też taką książkę już w ostatnich latach, Pierścień Gygesa. To był taki zbiór różnych opowiadań. Utkwiło mi w pamięci jedna scena, którą opisywał z marca roku 68, kiedy przyszedł, jak wielu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, na kampus, na plac główny, żeby wziąć udział w wiecu. No i tam nagle padła decyzja, że będzie jakaś delegacja studentów, która pójdzie do prorektora, pójdzie się spotkać z władzami uczelni. No i Urbankowski opisuje, jak zaczął się z kolegami i koleżankami skrzykiwać, żeby wybrać jakąś delegację, żeby nagle demokratycznie podjąć decyzję, kto będzie właściwie ten tłum studentów reprezentował. Miał nadzieję, miał taką, jak sam pisał, młodzieńczą naiwność, że tu się uda z tej grupy, z tego tłumu wybrać w sposób demokratyczny poprzez głosowanie reprezentację. Kiedy zaczęli to organizować, to nagle pojawiła się Irena Lasota i dość brutalnie ich zrugała, mówiąc, że żadnych tutaj nie będzie wyborów, bo delegacja już jest w pałacu, już jest u prorektora i już rozmawia, więc nie ma potrzeby nikogo wybierać, bo już grupa jest, ta grupa była wcześniej. I tak tą historię konkluduje Bogdan Urbankowski, że wtedy bardzo szybko poznał, jak czasami działa demokracja, jak działają wybory.
Jest.
A w tej delegacji byli komandosi oczywiście.
Jest godzina 8:40. Posłuchamy piosenki.
Dobrze.
Olivia Newton-John.
Gorąco.
Nie chciałam czapki zdać.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć tym parabelikiem?
Kto mi zabrał krem z filtrem? Gałka lodów za 8 zł.
Przesunąć tym parabelikiem, przecież tutaj chcą inni ludzie, to jest taki koszt, tak?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
I dzięki PKP Intercity nasza drużyna kolejowa Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki, Hanna Tracz dostali się do Wilna. Spędzili w nim już i spędzają z nim czas. 48 godzin teraz w naszym wakacyjnym studio. Dzień dobry.
Labas Ritas.
Wspaniały chór wileński pewno zaśpiewa jakąś piosenkę albo porapuje trochę, opowiadając o tym, co dzieje się i działo się w ich życiu przez ostatnie 24 godziny.
To ja porapuję. Uwaga. Jeśli myśl ci przyjdzie mylna, zwątpić w przyszłości, w swobodę, wówczas bracie, jedź do Wilna, poznać z hartem dusze młode. I my jesteśmy młode dusze.
Które...
Tak, i...
Tak, Małgosiu.
Tak, i my jesteśmy młode dusze. Nie wiem, czy umiejętności mam rapowania, więc poprzestanę na klasycznym mówieniu, relacjonowaniu. Także wstaliśmy. Dzisiaj dzień zapowiada się pięknie. Przez nasze okno widzimy boisko. To jest jakaś szkoła. Dzisiaj spróbujemy może zagadać tych młodych ludzi, którzy właśnie grają w piłkę nożną. A słońce świeci, rozświeca coraz mocniej. Wychodzimy i pierwszym naszym przystankiem dzisiaj jest muzeum.
A nawet zamek, a nawet Muzeum w Zamku Wielkich Książąt Litewskich i dziś tam będziemy rozmawiać z jego dyrektorem Wydasem Dolinskasem, z którym w trakcie Wielkiej Wyprawy już rozmawialiśmy i dowiemy się, co na zamku słychać i czy ktoś straszy.
A nawet, a jeśli już jesteśmy przy straszeniu, to wczoraj właśnie takiego mieliśmy mikroskopijnego stracha, ponieważ Hania Tracz wraz z Joanną Reiner, która nas tutaj realizuje, wybrały się na cmentarz, cmentarz na Rossie, o którym też wczoraj opowiadałyśmy w popołudniu i tak długo nie wracały bardzo.
Bardzo, bardzo długo. Byłyśmy tam już po zachodzie słońca. Ja nawet Asię na chwilę zgubiłam i już wszystkie czarne scenariusze w głowie przerobiłam, ale cmentarz na Rossie po zachodzie słońca to jest, uważam, punkt obowiązkowy. Będą na pewno zdjęcia na stronie, które Asia zrobiła, profesjonalne. I to jest taki widok niezapomniany i nigdy takiego cmentarza nie widziałam i już pewnie nigdy nie zobaczę, ale jest tam strasznie, ale jednocześnie bajecznie i tak jak pisał Lucian Rydel, faktycznie te groby, nagrobki, cały cmentarz jest jak taki taras i takie tarasowe tarasy są i na tym są położone przepiękne rzeźby i stare polskie nagrobki.
Ale coś, co może nawet jeszcze później dziewczynę zatrzymało, no to była pewna konsumpcja. Konsumpcja, jak się dowiedziałyśmy, typowej potrawy litewskiej, czyli cepelinów, czyli Haniu...
Czyli naszych kartaczy z mięsem jadłyśmy z Asią, polecamy, są bardzo dobre i koniecznie trzeba ich spróbować na Litwie będąc.
Drogie?
Nie, nie są bardzo drogie.
To może my nie aż tak królewsko, bo zakupiliśmy nie cepeliny, ale z Konradem Mędrzyckim czarny chleb, też tutaj polecany. Podobno Polacy i nie tylko wracają tutaj po ten czarny chleb, to faktycznie taki pyszny chleb z kminkiem. Troszkę słodkawy, taki wilgotny i można go jeść naprawdę nie dodając absolutnie nic. Chleb czarny jest smakowity.
A teraz będziemy słuchać jakiejś rozmowy z pociągu, czy nie?
Chyba, że jest jakieś pytanie.
Niestety skażone polityką, czy jest i czuje się na ulicach wileńskich, że za chwilę tam zjadą wszyscy najważniejsi politycy z całego świata?
Nie czuję się, absolutnie. Przynajmniej w naszej dzielnicy tutaj na Zarzeczu jest zupełnie taka spokojna. Dzieci się bawią, chociaż to są wakacje, to pewnie są to dzieci takie, które nie wyjechały na wakacje albo przyjechały do Wilna na wakacje. Nie czuję się takiej atmosfery. Jest to totalnie spokojnie i wczoraj wieczorem było totalnie spokojnie i żadnego napięcia tego typu nie odczuliśmy w ogóle, absolutnie i zupełnie.
Wilno jest generalnie dość puste. Wczoraj też jak byłyśmy na cmentarzu, to byłyśmy tylko we dwie i chodząc po ulicach ciężko jest znaleźć kogoś, żeby z kimś w ogóle porozmawiać, ale wszędzie po całym mieście rozwieszone są flagi i litewskie, i białoruskie, i ukraińskie, chociaż to nie jest w takiej ilości bardzo dużej.
To co?
Tak, także... Chociaż menu na przykład też można dostać w wielu językach i pytają się na początku, z jakiego jesteś kraju i dobierają, nie wiem, czy mają wszystkie, wątpię, dostępne menu, ale w każdym języku, ale faktycznie jest takie pytanie i można dostać, natomiast nie ma żadnego politycznego zgiełku, ani w ogóle zgiełku, także ludzi na ulicach jest bardzo mało, troszkę się tutaj czujemy, jakbyśmy bardziej wyjechali na jakąś wieś i nawet w tym centrum miasta, blisko którego mieszkamy, ludzi jest mało, ale może rozmowę zapowiemy, to będzie też taki trochę przedsmak do naszego dzisiejszego popołudnia, które prowadzić będziemy z Muzeum Adama Mickiewicza, a w pociągu tutaj do Wilna z Warszawy spotkałam pewnego człowieka, który też trochę o Adamie Mickiewiczu wie i przyjechał się dowiedzieć jeszcze więcej.
Kawa, herbata, napoje.
Poproszę bilet.
Czy poda mi pan moją walizkę?
Przepraszam, ale to moje miejsce.
Ma pani legitymację szkolną?
Kolej na rozmowę.
Dzień dobry. Dokąd pan jedzie?
Do Wilna. Na Litwie. O, w Litwie powinienem powiedzieć.
Czyli na ostatni przystanek.
Tak.
Ale nie jedzie pan sam, bynajmniej.
Nie jadę. To nasza tutaj ciekawa grupa. A jestem z moimi dwoma studentami, z moim partnerem i z pięknym psem.
Czyli czego pan naucza?
Literatury i historii wczesno-nowożytnej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
I jedziecie też leki Adama Mickiewicza poznawać tak głębiej właśnie oczywiście na Litwie.
Tak, tak, dokładnie, dlatego że jedziemy w ramach grantu, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i grant właśnie dotyczy literatury, generalnie wątków antyjezuickich w literaturze polskiej, łącznie z Adamem Mickiewiczem, a ponieważ Uniwersytet Wileński był uniwersytetem jezuickim przed kasatą zakonu w XVIII wieku, w związku z tym biblioteki i archiwa Uniwersytetu Wileńskiego są bogactwem dla nas dokumentów.
A czemu tak wąska grupa studentów, jeśli mogę spytać? Czy to są jacyś wybrańcy?
Oczywiście. Najlepsi.
Najlepsi uczniowie.
Najlepsi uczniowie też dlatego, że oczywiście w ramach grantu są ograniczone możliwości, ale do grantu są powołani uczniowie, którzy są dobrze, tak? I tutaj mamy studenta, doktoranta. Jeden jest doktorantem, a drugi jest magistrantem, więc na dwóch poziomach. Jeden z większym doświadczeniem, drugi trochę z mniejszym, ale no jedzie po to też, żeby się uczyć właśnie.
Ulubione dzieło Adama Mickiewicza?
Dziady.
Bo nie pytam o te starcie Mickiewicz-Słowacki, bo tutaj odpowiedź jest oczywista.
Oczywiście, tak.
Ale poza wybrańcami, studentami i panem profesorem, jeszcze pies. Pies, który grał w filmie Lessi Wróć.
Tak, tak. W filmie. Niektórzy znają go bardziej też z serialu telewizyjnego, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, o Lessie. Film jest chyba z lat 50. z Liz Taylor. To taki klasyk, ale w Stanach, bo Rudy jest Amerykaninem, więc jakby osoby w Stanach mają przypominam się bardziej z serialem telewizyjnym niż z filmem.
No i może też się skojarzyć, choć smutny tam koniec, o psie, który jeździł koleją.
A to nie znam tego.
A to taka bardzo ładna lektura dla szkół podstawowych. Zachęcam. Czy on jest przyzwyczajony, rozumiem, właśnie podszedł do nas, duży, puchaty, ja go głaszczę, wabi się?
Rudy, albo Rudy po polsku.
No właśnie. I czy ten Rudy tak wygląda? Lubi podróże koleją?
Bardzo lubi. Był już trochę po Europie z nami teraz jeździł. A bardzo mi się Lublin podobał, Warszawa. No i teraz po raz pierwszy Wilnie, co będzie ciekawym doświadczeniem, bo jedziemy też nie tylko w sprawach naukowych, ale przy okazji poznać korzenie mojej rodziny, która z tego miasta pochodzi.
Aha, a na co dzień pan w jakim mieście?
W Poznaniu.
Czyli jedzie pan teraz też trochę, to są takie do, podróż do źródeł, do korzeni.
Tak, tak, dokładnie. Moja mama jeszcze się urodziła w Wilnie w 1939 roku w lipcu, dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej, więc cała rodzina od strony mamy, od pokoleń pochodzi z Litwy, tak, a szczególnie z Wilna. Tak.
Czy oprócz Uniwersytetu i Muzeum Adama Mickiewicza są jakieś miejsca, które pan może polecić w Wilnie?
No powiem szczerze, nie jestem jeszcze specjalistą od Wilna, więc nie wiedziałbym dokładnie, tak, ale no przede wszystkim uniwersytet, biblioteka, dlatego że Adam Mickiewicz tam studiował tam z byłym jezuitą o takim samym nazwisku, chociaż nie spokrewnionym, Józefem Mickiewiczem, i tam poznawał źródła literatury polskiej, o której potem miał wykłady w Paryżu. I właśnie te wykłady o literaturze słowiańskiej i w tym polskiej i o dorobku jezuitów w tej literaturze właśnie to jest temat naszych badań naukowych tutaj, więc jakby to jest... Byliśmy w Paryżu w lutym na badaniach i teraz właśnie w Wilnie, więc łączymy Wilno z Paryżem, żeby poznać lepiej postać i twórczość Mickiewicza.
Czyli teraz przyjeżdżają państwo do Wilna i pierwsza destynacja to?
To apartament, hotel, gdzie cała nasza grupa będzie mieszkać, to jest w centrum Wilna. No ja nie mogę się doczekać, żeby pójść na cmentarz, gdzie wiem, gdzie są groby moich pradziadków, więc chciałbym je jak najszybciej zobaczyć. A od poniedziałku do pracy.
Do zobaczenia zatem w Wilnie.
Do zobaczenia w Wilnie, bardzo dziękuję.
I to była rozmowa z panem profesorem Robertem Maryksem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
To była taka piękna rozmowa. Wczoraj wrócę do rozmowy z panią Danutą Lipską, prezesem Stowarzyszenia Lipsa, artystów polskich, bo powraca tutaj nie tylko Mickiewicz, ale powraca też bardzo często w rozmowach nazwisko poety Władysława Syrykomli, który właśnie tak bardzo napisał taki tekst, który bardzo mnie przekonuje, bo on pisał o tym, że stara stolica Giedyminowa to pieszczota pięknej natury, a my jadąc tym pociągiem jechaliśmy przez bardzo długi czas przez lasy, las z lewej, las z prawej, las i nagle Wilno było się. Więc pamięć nie tylko o Mickiewiczu, tutaj Władysław Syrykomla bardzo, bardzo uprzejmie chciałbym państwu przypomnieć tego poetę, uprzejmie.
I my zapraszamy państwa o 12:45, żeby radio włączyć i będziemy nadawać może z zamku na Wilnie, a może od nas, z naszej lokalizacji, ale na pewno będziemy już po rozmowie z dyrektorem Zamku Wielkich Książąt Litewskich.
A ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo tutaj ja nie przytoczę tych imion, ale dowiedziałem się, że bardzo wiele imion jest nadawanych, takich słowiańskich imion, pogańskich imion Litwini, i one są tłumaczony jako dzik, odyniec, etc., etc.
Dąb, jodełka, tak to na polskie tłumacząc, to takie właśnie imię nadaje się dzieciom.
No właśnie, to bardzo ciekawe.
Więc my się z państwem już powoli żegnamy. Zapraszamy do słuchania o 12:45 i o godzinie 16:00.
Jodełka Tracz.
Małgorzata Kleszcz.
I Konrad Mędrzycy.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Tak, poranek Wnet dobiegł końca. Za chwilę Jakub Duszak i wiadomości, a potem studio Bejrut. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.
This week on the Political Periscope, Jakub Olchowski, PhD, head of the Eastern European Department in the Institute of Central Europe in Lublin.
Yes, there will be a change because Putin is considered more and more to be weak. And in Russia, you cannot be in charge if you are weak. They need someone strong.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify and other podcasting platforms. The Political Periscope.
To była autopromocja.
Dzień dobry, 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Rosyjski MON skomentował poranny atak dronów w okolicach Moskwy. Sytuacja na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz Sikorski wstrzymuje list prezydenta RP do premiera Grecji. Kolejny odcinek Resetu TVP. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości
w planowanym referendum powinno być więcej pytań niż tylko to o relokację migrantów, mówił w poranku Wnet poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko.
Ludzie powinni się wypowiadać przy urnach, wszyscy ludzie, a nie niewielkie grupy ludzi wychodzą na ulicę, próbując albo coś wymusić, albo coś rzeczywiście będąc skrzywdzonymi uzyskać. Tu powinniśmy się wypowiedzieć przy urnach. Polacy są mądrym narodem, bardzo doświadczonym przez historię, no i przez krwiożerczych sąsiadów.
Mówił poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko, cała rozmowa na Wnet.fm. Rosjanie coraz bardziej obawiają się, że na południowym odcinku frontu ukraińskie wojsko będzie forsować Dniepr. Ukraińcy już przerzucili niewielki oddział na lewy brzeg rzeki. Walki trwają w okolicach mostu Antonowskiego, zniszczonej przeprawy łączącej brzegi Dniepru na wysokości Chersonia. Kilkudziesięcioosobowa grupa ukraińskich żołnierzy według wcześniejszych informacji w okolicach mostu miała dokonać desantu na kontrolowane przez Rosjan terytorium. Wczoraj Rosjanie ostrzelali obwodowe miasto Sumy na terenie Ukrainy. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
W centrum padli 4 drony. Jeden dron uderzył w gmach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 3 innych drony uderzyli w mieszkalne budynki i niestety już wiemy, że 2 osoby są zabici i kilka rannych. W sumskim obwodzie sytuacja z ostrzałami tam bliżej do granicy z Rosją jest po prostu katastrofalna. Jest codziennie są te ostrzały i prawie codziennie giną ludzie.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Rosyjskie Ministerstwo Obrony skomentowało poranny atak dronów na Nową Moskwę i region moskiewski. Ministerstwo Obrony poinformowało o próbie reżimu kijowskiego przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Przy użyciu pięciu dronów według Ministerstwa Obrony 4 drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej, a inny dron został unieruchomiony za pomocą systemu walki elektronicznej. Maszyny zostały wystrzelone w różnym czasie. 2 z nich zostały zestrzelone około 30 km od centrum rosyjskiej stolicy. Zakłócony został ruch w porcie lotniczym Moskwa-Wnukowo. Niektóre samoloty, które miały tam wylądować, zostały przekierowane na inne lotniska. Maszyny, które miały startować z Wnukowa, zostały opóźnione. Na polecenie Radosława Sikorskiego wstrzymano przekazanie premierowi Grecji listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poinformowano w programie TVP Reset autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza. W liście tym prezydent Lech Kaczyński opowiada się za przystąpieniem Ukrainy i Gruzji do NATO. Jest datowany na 26 marca 2008 roku, a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został przekazany dzień później, 27 kwietnia, z dopiskiem pilne i prośbą o szybkie przekazanie go adresatowi przed 1 kwietnia w związku z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego Kaczyńskiego w szczycie NATO w Bukareszcie od 2 do 4 kwietnia 2008. Jak informowano w programie Reset, na liście doklejona była notatka na żółtej kartce. Dokument ma leżeć w naszej szafie pancernej do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje ministra Radosława Sikorskiego. Zdjęcia z rzekomego obozu polowego grupy Wagnera zostały opublikowane na Telegramie. Z informacji źródła wynika, że zdjęcia zostały wykonane przez okolicznych mieszkańców. Widać namioty, a wewnątrz drewniane prycze i pomosty, poinformował niezależny kanał białoruski Hajon, który w ubiegłym tygodniu informował o zdjęciach satelitarnych terenu byłej jednostki wojskowej we wsi Cel pod Osipowiczami. Rozbito około 298 namiotów. Każdy może pomieścić 30 osób. Biorąc pod uwagę, że część namiotów przeznaczona jest na potrzeby gospodarcze, można powiedzieć, że obóz rozstawiono na około 8 tysięcy osób. Zwracamy również uwagę, że fotografie potwierdzają informację, że w obwodzie buduje się łóżka i w obozie buduje się łóżka i toalety oraz dwupoziomowe prycze z drewna, ławki i stoły, donosi białoruski Hajun. Zaporowska elektrownia atomowa została podłączona do jednej dostępnej zapasowej linii energetycznej. 4 miesiące po jej utracie ogłosił Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Podkreślił również, że jest to ważny krok, ponieważ jest to potrzebne do chłodzenia reaktora. Jeden z bloków elektrowni pozostaje w stanie gorącego zamknięcia, pozostałe są w stanie zimnego zamknięcia. Sytuacja z zasilaniem na miejscu pozostaje trudna i nieustabilizowana.
Pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni nad morzem do 27 na pozostałym obszarze kraju.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, bardzo dobrze rozpoczął się.